Pod koniec roku 1955, będąc wówczas działaczem młodzieżowo-chadeckim, rozpocząłem ścisłą współpracę z biurem Free Europe Exil Relations Department na Rue Volney w Paryżu. Szefem biura był wówczas Jim McCarger, prawdziwy gentleman, człowiek olbrzymiej klasy. Jego współpracownikiem była Dolores Pala, pisarka, żona słynnego malarza. Jako działacz młodzieżowy współpracowałem z owym biurem na Rue Volney. Jako dziennikarz, amator z biurem Radia Wolna Europa na Rue de la Paix. Korespondentem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa był wówczas w Paryżu Zygmunt Michałowski. Człowiek błyskotliwie inteligentny, interesował się on mymi kontaktami z przyjezdnymi z kraju. Dostarczałem mu relacji o sytuacji w Polsce. Jeden z pierwszych ostrzegłem o narastaniu mocaryzmu w Polsce. Ogłosiłem zresztą na ten temat ostrożny i wyważony artykuł w paryskim dzienniku Combat.
Piśmie bardzo słynnym, wychodzącym podczas okupacji we francuskim podziemiu, a po wojnie redaktorem tego pisma, redaktorem naczelnym był Albert Camus.
Moje dobre, znakomite wyczucie sytuacji w Polsce, moje informacje zainteresowały dyrekcję rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Postanowiono wciągnąć mnie do stałej etatowej współpracy. Nastąpiło to jednak dopiero w 1965 roku. Jakieś koła starały się z kolei dowieść, że jestem wrogiem USA, że jestem na pasku gaullistów. Mimo tych czy innych oporów i donosów, w roku 1965 stałem się etatowym pracownikiem RWE. Próby niszczenia mnie nadal trwały. W pewnym momencie jeden z amerykańskich security officers powiedział mi, że nadszedł znowu jakiś długi donos na mnie. Nie chciał mi go pokazać. Powiedział mi tylko, nie jest w naszym zwyczaju grzebać w życiu prywatnym dziennikarzy. Nie mam pojęcia, o co dokładnie szło. Wiem jedno. Chyba pod koniec 1967 roku Jerzy Zawiejski, była to być może jego ostatnia wizyta w Paryżu, powiedział mi, po pierwsze, od kilku miesięcy godzi weń w Zawiejskiego jakaś prostacka nagonka. Konstruuje się pogłoski, że jest pochodzenia żydowskiego i wysuwa się idiotyczne zarzuty natury obyczajowej. Zawiejski nigdy nie ukrywał swej orientacji seksualnej. Po drugie, na jakimś spotkaniu z zaufanymi władzy ze sfer katolickich jakiś dygnitarz PRL wykrzykiwał: ja tych paryskich pedałów wykończę. W paryskim biurze Wolna Europa pod koniec lat 60. pracowało wielu Polaków. Wśród nich zdolny reżyser Jacek Machniewicz oraz bardzo dobry korespondent informacyjny Mieczysław Zaleski. Do Paryża przybywało wiele osób z kraju. Można tu było wiele się o sytuacji krajowej dowiedzieć. Korespondenci informacyjni mieli wiele pracy. Zaangażowano więc także Tadeusza Parczewskiego, słynnego Dotusia, który przed rokiem 1939 pracował na jednej z placówek polskiego MSZ-u w ZSRR. Miał dobrą formację dwójkarską. Totuś po dojściu Gierka do władzy zdobył sporo sensacyjnych informacji o przeszłości tego pierwszego sekretarza i jego pracy przed rokiem 1934 w kopalni w miejscowości Le Forêt w departamencie Pas-de-Calais. Totuś nawiązał też cichy kontakt z Feliksem Widywierskim, wówczas dyrektorem stacji naukowej PAN w Paryżu. Przekazywał do centrali Radia Wolna Europa pochodzące od Wirskiego cenne informacje o walkach w PZPR-ze. Ponoć Widywierski o pewnych rzeczach informował Parczewskiego za zgodą Zenona Kliszki, ale tej sprawy bliżej nie znam. Totuś dość szybko wyleciał z pracy w RWE. Otóż z Polski przyjechał tu z listami rekomendacyjnymi od jakichś bardzo ważnych dam. Młody, inteligentny Polak zgłosił się do mnie. Ja jakoś mu nie zaufałem. Poszedł więc do Totusia, który mimo mych ostrzeżeń, ja miałem nosa do takich ludzi, mu zawierzył. Wciągnął go do akcji rozdawania książek wydawanych na Zachodzie w językach środkowoeuropejskich, wschodnioeuropejskich, przyjezdnym ze Wschodu. Szło na ogół o pracy tzw. dysydentów, o paryską kulturę i podobne jej pisma w innych językach. Te publikacje nieraz po prostu podrzucano w hotelach, w których zatrzymywali się przyjezdni ze Wschodu. Ów młody człowiek ową pracę sprawnie wykonywał. przez, zdaje się, rok. Potem oświadczył, że wyjeżdża do USA. W rzeczywistości wrócił do Polski, do rodziny i w prasie ogłosił swoje rewelacje na temat emigracyjnego Paryża, tutusia, akcji rozdawania książek, mnie. Mnie się też sporo w tych jego artykułach oberwało. Cała ta sprawa i jakieś inne mniej mi znane spowodowały, że tutuś stracił wówczas pracę RWE. Załamany, przejrzył się do Paryż, został dyrektorem naszego Domu Spokojnej Starości, Domu Wolnych Polaków w Leyonwal pod Orleanem. Za moich czasów w biurze paryskim RWE pracował też podpułkownik dyplomowany Marian Czarnecki. Przed wojną wychowanek generała Andersa, a później w 1944 roku w czasie kampanii francuskiej bohaterski oficer dywizji generała Maczka, gdy ta wylądowała w Normandii. Pułkownik Czarnecki, człowiek zdolny, odczytany, znający dobrze poza polskim i francuski, i angielski, stał się w latach powojennych znakomitym publicystą, specem od polityki francuskiej i międzynarodowej. Poza tym był przez 20 kilka lat prezesem SPK Francja, wówczas w organizacji mającej 30 kół rozrzuconych po Francji, no i dwa domy. Słynny dom imienia generała Władysława Andersa na 20 rue Legendre w Paryżu, na 20 rue Legendre w Paryżu i dom w Lille, później sprzedany. Na początku mojej pracy Czarnecki był nieformalnie, lecz de facto moim szefem. Bardzo wiele się odeń nauczyłem. W roku 1977 przyszedł na emeryturę, a w roku 1981 zmarł. Mój ojciec wysoko ocenił go jako człowieka rozsądku, umiaru, umiejącego moderować wybryki rozszalałych ultrasów emigracji, którzy na przykład prowadzili bardzo niemądrą wojnę z paryską kulturą. Inną postacią naszego paryskiego biura RWE był Wacław Zbyszewski, który kilka razy w tygodniu nagrywał dla nas u nas słynne audycje Wędrówki po Europie. Wacław to znakomity publicysta i także wielki gaduła. Wypowiadał się z olbrzymim autorytetem na najróżniejsze tematy. Niektórych słuchaczy erudytów irytował jego pewien, jakby to powiedzieć, brak ścisłości. Ja go zawsze broniłem. Jego audycje były żywe, spontaniczne, odbijały od wszelkiej urzędniczej nudy, która na przykład teraz czasem uderza mnie w polskich audycjach telewizyjnych. Dziennikarz musi być naturalny, spontaniczny, umieć trafić do serca słuchaczom. A że Wacio czasem coś pomylił, się przejęzyczył, to nie miało chyba w jego wypadku nadmiernego znaczenia. Pamiętam, że z naszego biura, z naszego paryskiego biura radiowego, Wacio dzwonił do Warszawy do Tata Mackiewicza. Dzwonił z biura, był dość skąpy, z biura było taniej, za darmo. Później opowiadał rozliczne anegdoty o swoich rozmowach z Catem. Pamiętam dwie. Pielęgniarka Mackiewicza mu powiedziała: panie Waciu, niech pan zadzwoni za godzinę, teraz kąpiemy się. Druga: Cat miał rzekomo powiedzieć Zbyszewskiemu: Waciu, wracaj, tu chamy pracują, milicja ich trzyma za mordę. Nie ma u nas takiego rozkładu jak na Zachodzie. Największym przyjacielem Wacia był pisarz Tadeusz Nowakowski, który dość często przyjeżdżał tu z Monachium. Waciu wtedy szalał z radości, spędzał z Nowakowskim długie godziny na pogaduszkach, rozstawianiu znajomych po kątach. Innym bliskim przyjacielem Wacia był Miś Pruszyński, który choć mieszkał w Warszawie, często odwiedzał Paryż. Pruszyński prowadził tu interesy z słynnej, niesłychanie bogatej baronowej Bentinck z domu Thyssen, z którą był od lat zaprzyjaźniony. Zapraszał Wacia i na przykład Xawierego Jera Reja z żoną Wirydianą z Raczyńskich na przyjęcia do baronowej. Waciu i Miś Pruszyński byli te niegdyś bliskimi przyjaciółmi Adolfa Bocheńskiego. Ponoć często o nim właśnie rozmawiali. Mówię ponoć, bo wówczas Miś Pruszyński mnie nie zapraszał. Uchodziłem za groźnego wolnoeuropejskiego szpiega. A Wacio był, jak to mówiono, na paszporcie wariata. Wacia gniewało, że zespół parysko-wolnoeuropejski okrągłego stołu rzadko zapraszał do dyskusji. Zespół to Kotieleński, Maria Józef Czapscy, mój ojciec Kajetan Moraski. Te okrągłe stoły dotyczyły bardzo różnych tematów, takich jak na przykład kryzys malarstwa niefiguratywnego, jak międzynarodowe sukcesy twórczości Gombrowicza, jak antologia polskich poezji wydana po francusku z inicjatywy pod dyrekcją Kota Jeleńskiego, jak wreszcie problem roli Francji w świecie i w Europie. Jak wiadomo, mój ojciec z uporem od lat walczył o Europę na francuskim sosie. Organizatorem tych debat był Witold Nowosad, też wyższego osiądwacza Zbyszewskiego. Uważał, że Waciu nie dopuszcza innych głosu, gada nieraz nie na temat, czasem musi coś myli. Wszystko to nie zmienia faktu, że w mym pojęciu Waciu był naprawdę genialnym publicystą. Ale miał wady wynikające z jego zalet, z jego spontaniczności i pewności siebie, z olbrzymiego rozmachu, z tego, że przed mikrofonem gadał jak kawiarni literacki. Gadał, jak mówili jego przeciwnicy, co mu sina przyniosła na język. No ale jaka swada, jakie oryginalne, bardzo własne spojrzenie na sprawy świat. Ja dość rzadko byłem zapraszany do tych okrągłych stołów. Zaproszono mnie raz do debaty o twórczości Tyrmanda. Popełniłem wówczas ogromną gafę. Powiedziałem, że w moim pojęciu Tyrmand to największy polski pisarz drugiej kategorii. Nie wiem, czemu to powiedziałem. W gruncie rzeczy tego nie uważałem, ale coś rozpędziłem się z tą drugą kategorią. Tyrmand nigdy mi tego zaszufladkowania do drugiej kategorii nie wybaczył. Pewnie miał rację, formuła głupawa.